Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w czwartek 26 września. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres mailowy. Numery telefonów 510-37-36 to do studia, 510-37-32 to czujny. I skład następujący. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik odbiera telefony, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dziś przed nami kilka głównych tematów. Już za chwilę będziemy rozmawiać o obchodach Korpusu NATO w Szczecinie. Ogromny paraliż miasta, ogromny paraliż na ulicach. Czy nie można było tych obchodów zorganizować w weekend? Albo jak jeden ze słuchaczy proponuje na szczecińskiej Łasztowni. Rozmowa o tym już za chwilę. Potem zajrzymy na Wyspę Pucką. Czy mieszkańcy mogą spać spokojnie? Czy wyspa jest bezpieczna? Bo fala powodziowa zbliża się powoli do naszego regionu i także do Szczecina. Ten temat około 12:20. Potem będzie powrót do tematu z wczoraj, gdzie słuchaczka informowała nas, że na Warszawie są dwa budynki i obok buduje się droga i droga będzie 1,5 metra wyżej niż te partery tych domów. Kto do tego dopuścił, kto jest za to odpowiedzialny, będziemy na ten temat rozmawiali. Potem będzie o wodzie, ale nie o takiej wielkiej wodzie, jaka jest niesiona przez Odrę, tylko o wodzie, która zalewa ulicę Derdowskiego. Czy jest w końcu plan i szanse na najbliższy rok na to, że wreszcie, kiedy będą duże nawalne opady deszczu, to Derdowskiego nie będzie zalewana? O tym rozmowa około 12:30-12:35, a potem będzie o tym, że weszły nowe przepisy od wczoraj dotyczące spoofingu, czyli podszywania się pod numery telefonów. Ono będzie znacznie bardziej utrudnione. Od wczoraj operatorzy telekomunikacyjni w Polsce mają obowiązek blokowania połączeń, które maskują prawdziwy numer nadawcy. A teraz już zapowiadany temat. Zapraszam na stronę internetową Radia Szczecin. Tytuł mówi wszystko. Okolice Trasy Zamkowej i Mostu Długiego zakorkowane. Wszystko stoi. Masakra. I o tej masakrze komunikacyjnej mówią także nasi słuchacze. Słuchamy.
Witam, stały słuchacz Mateusz. Wojsko sobie zamknęło ulicę na 2 dni Wały Chrobrego i Jana Skolna. Kto wydał pozwolenie w ogóle na to, żeby świętować, żeby zakorkować miasto dosłownie? Mają poligony. Jest poligon na Drawsku Pomorskim. Czy nie mogą świętować na swoich terenach wojskowych? Tylko żeby zakorkować całe miasto. Ktoś powinien za to ponieść konsekwencje jakieś. Dziękuję, miłego dnia i uważajcie na siebie, kierowcy i mieszkańcy.
Kłaniam się serdecznie, Wojciech, słuchacz. Ja też w sprawie tego korpusu NATO, który zamyka pół miasta w tej chwili, żeby zrobić imprezę. No, mam syna, który chciałby też zobaczyć bardzo całą imprezę, a kurczę, ja muszę się zwolnić z pracy, żeby dotrzeć tam między godzinami 13 a 15. To jest jakieś też trochę moim zdaniem nieporozumienie, bo na pewno jest wiele osób i dzieci, które chętnie by to zobaczyły, a w ciągu pracy i jeszcze w tygodniu, gdzie faktycznie można byłoby to zrobić w weekend, no byłoby o wiele lepszym rozwiązaniem niż tym bardziej zamykać właśnie tam tą część miasta całkowicie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dzień dobry, tu Paulina ze Szczecina. Miasto jest całkowicie zakorkowane, żeby zamknąć w środku tygodnia nabrzeże. Nie ma przejazdu z Polic do centrum, ponieważ zamknęli z powodu 25-lecia NATO i teraz wszyscy ciągną Szczanieckiej. Szczaniecka zablokowana od góry, od Malczewskiego i Matejki aż po sam wiadukt na dole, ponieważ mamy jeszcze robotę na skrzyżowaniu na Malczewskiego i Matejki. Nie da się ominąć. Wszyscy stoją. Stoją aż tak naprawdę po Bramę Królewską. Gratuluję organizatorom imprezy. Mam nadzieję, że się będą dobrze bawić i pokażą nasze miasto w pięknych warunkach tego, jak tu się super mieszka.
Kierowcy, cierpliwości, baczność i od zbroi defilada w kierunku Trasy Zamkowej. Po malutku, wojskowym krokiem obchodzimy 25-lecie jednostki NATO. Więc na wysokości zbroi, baczność i defiladą do przodu. Z wojskowymi pozdrowieniami. Hej!
Tyle słuchacza. Przy naszym telefonie pani pułkownik Monika Matuszczak, oficer zespołu prasowego Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Gratuluję pani pułkownik tych obchodów 25-lecia, ale kierowcy nie gratulują. Jedni chcieliby to zobaczyć, mają małe dzieci, są w pracy, woleliby, żeby te obchody były w weekend. Dlaczego państwo wybrali ten właśnie termin, dzisiejszy dzień, dzień powszedni na obchody i to w tak strategicznym miejscu jak Szczecin, jeżeli chodzi o komunikację, czyli Wały Chrobrego?
To niestety wynika z decyzji naszych przełożonych. Nie było możliwości zrealizować obchodów w innym terminie. Oczywiście jesteśmy w tym temacie również porozumieni z miastem. Także żałujemy, że jest to w trakcie tygodnia, że w wyniku naszego świętowania utrudniliśmy ruch mieszkańcom Szczecina. Mamy tego świadomość, jakie generujemy utrudnienia. Jednakże zwykle pracujemy bez rozgłosu w koszarach bałtyckich. Raz na 5 lat wychodzimy do mieszkańców miasta właśnie z okazji naszego święta. W tym roku świętujemy 25-lecie naszego powstania. Także wychodzimy do mieszkańców, by zapoznać ich z naszą misją, sprzętem, którym dysponujemy, zadaniami, które realizujemy na co dzień. I mamy nadzieję, że pomimo utrudnień w tym wyjątkowym dla nas dniu, mieszkańcy Szczecina i regionu będą chcieli, mogli świętować z nami.
Wrócę do początków pani wypowiedzi. To była decyzja przełożonych, ale to chodzi o dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, czy jeszcze wyższe dowództwo NATO, czy też innych sił zbrojnych, które przyjechało na te uroczystości do Szczecina. I kalendarz, rozumiem, napięty różnych oficjeli wskazał, że tylko ta data jest możliwa, czyli dzisiaj.
To jest wypadkowa wielu czynników i wielu decyzji, także trudno tu wskazać jedną konkretną osobę, która jakby zdecydowała o tym, że będzie się to odbywało dzisiaj. Niemniej jednak to był jedyny możliwy czas, w którym mogliśmy te nasze uroczystości związane z ćwierćwieczem naszego istnienia zrealizować.
Jeden ze słuchaczy pyta, dlaczego nie zorganizowano na Łasztowni tych obchodów, tam gdzie jest duży bardzo plac i rzeczywiście jest tam pole do tego, żeby zrobić tam takie uroczystości, które nie zakorkowałyby pół Szczecina.
Na pewno byłoby to rozwiązanie, niemniej jednak świętujemy na Wałach Chrobrego w miejscu wyjątkowym z perspektywy architektury miasta, także wyjątkowym dla nas. Niestety generuje to utrudnienia w ruchu, czego jesteśmy świadomi, no ale jesteśmy tu na Wałach.
Czy słowo, przepraszam, według pani należy się mieszkańcom, czy po prostu muszą się uzbroić w cierpliwość? Czasem bywają takie dni i takie obchody i trzeba to przeżyć i już.
Szanowni państwo, jesteśmy świadomi utrudnień. Wszystkich, którzy stoją w korkach, serdecznie przepraszamy. Mamy jednak świadomość, że obchodzimy okrągłą niemal rocznicę naszego powstania i wierzymy w to, że znajdzie się odrobina wyrozumiałości dla nas właśnie z tego powodu.
Pani pułkownik Monika Matuszczak, oficer zespołu prasowego Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Uroczystości rozpoczynają się do 13, potrwają do której? Od 13.
Uroczystość oficjalna rozpocznie się od 13, potrwa mniej więcej do 15, ale poza oficjalną uroczystością jesteśmy przygotowani na mieszkańców Szczecina i regionu z atrakcjami dla dzieci, ze strefą zabaw dla dzieci. Jest pokaz sprzętu statycznego. Mamy 2 okręty z Niemiec i z Polski, które również można zwiedzać. Mamy poczęstunek, grochówkę wojskową, słodycze, przekąski dla dzieci, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Do której te atrakcje?
Do 19 jesteśmy na Wałach Chrobrego.
Zapraszamy, dziękujemy. Pani podpułkownik Monika Matuszczak, pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam państwa serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Oczywiście pozwolenia stosowne są. Domyślam się, że to Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wydaje zgodę na tego typu zajęcie dróg. Pozdrawiamy panią serdecznie jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.
Ja również państwa pozdrawiam. Kłaniam się.
Przy naszym telefonie pan Marcin Harenza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta Szczecin, który zna nasze miasto i te wszystkie zależności, naczynia połączone pomiędzy poszczególnymi ulicami jak mało kto. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan na to patrzy jako ktoś, kto zna się właśnie na ruchu w mieście? No wiadomym było, to nie jest żadne odkrycie, że jeżeli ktoś organizuje imprezę w godzinach 13, 19 w tych okolicach, w których jest zorganizowana, czyli Wały Chrobrego, Jana Skolna, że będą potworne utrudnienia. Jeżeli jeszcze dodamy właśnie, że Matejki Malczewskiego, tam jest zwężenie pasa ruchu. Jeżeli dodamy jeszcze przebudowę Kolumba Dworcowej, powstanie rodziców wielkopolskich, no to wszystko się jakoś łączy, prawda?
Tak, więc jeżeli mogę się do tego stosunkować, to jeżeli chodzi o czasową organizację ruchu, to osobiście wydałem zgodę na zamknięcie ja, jako przedstawiciel prezydenta miasta Szczecin, również czynnie uczestniczyłem w wydaniu decyzji o szczególne zajęcie pasa drogowego.
Czyli bierze pan to na klatę?
Oczywiście, tak, biorę to oczywiście na klatę, jak najbardziej. Te wszystkie osoby, które stały wczoraj korku, jak najbardziej przepraszamy, natomiast proszę mi uwierzyć, że próbowaliśmy zrobić wszystkiego, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Czasowa organizacja ruchu, która obowiązywała od wczoraj, od godziny 9 rano, ta największa, czyli zamknięcie ulicy Jana Skolna, która spowodowała konieczność wytyczenia objazdu ulicami Trasa Zamkowa, Matejki, Parkowa Dibła, to jest praktycznie ta sama organizacja ruchu, którą mieliśmy miesiąc temu na Detolszy Places, gdzie też również zamykaliśmy na 8 dni tą ulicę Jana Skolna i również objazd był wyznaczony w ten sposób.
Różnica jest taka, wczoraj że wakacje jest... były wtedy mniej tak, ludzi jednak było w Szczecinie.
Zgadza się. Tu chciałem właśnie też to powiedzieć, że termin może i faktycznie fortunny, czyli czwartek dnia dzisiejszego, natomiast nie jest uzależniony typowo od miasta. Ja rozmawiałem tutaj, proszę mi wierzyć, że pierwsze spotkania z korpusem na temat tego święta odbyły się w listopadzie zeszłego roku. Większość przygotowań rozpoczęliśmy już w styczniu. Zabezpieczenie stosownych funduszy, rozmowy ze służbami, czyli żandarmerią wojskową, ogólnie wojskiem, policją, strażą miejską, zarządem dróg i innymi służbami trwały praktycznie rzecz biorąc od początku tego roku. Data, która padła tutaj, a więc dzisiejszy dzień, nie jest uzależniona typowo od miasta ze względu na rangę imprezy. Z tego co wiem, to żeby zebrać tak szanowne grono, proszę zwrócić uwagę, że może wiele osób nie zdaje sobie sprawy z rangi imprezy i z jednej strony trochę zaszczytu, jaki spotkało nasze miasto, bo do Szczecina dzisiaj przyjedzie wielu ambasadorów, wielu ministrów obrony narodowej państw członkowskich NATO, całe sztaby dowodzenia niektórych armii. Tu będą przedstawiciele armii Stanów Zjednoczonych, Kanady, oczywiście Polski, Łotwy, Danii, Niemiec, wielu różnych państw. Bardzo się cieszymy, że w Szczecinie jest taki korpus, północ-wschód, przedstawiciele ponad chyba 25 krajów, oficerowie są w tym korpusie. Ten korpus ma święto raz na 5 lat. No, data jest faktycznie niefortunna, ale patrząc na to, jakie jest to święto, jakie jest to rangi, no bardzo Państwa przepraszamy, ale prosimy o wyrozumiałość, że te półtora dnia zamknięcia, bo zamknięcie było od wczoraj od 9 i potrwa dzisiaj do wieczora, no z jednej strony jest tego warte. Dzisiaj w wielu europejskich telewizjach i prasie pojawi się miasto Szczecin. Ja myślę, że nie jedno miasto w Polsce chciałoby mieć taki korpus i taką imprezę w Szczecinie. Proszę zwrócić uwagę, jaki sprzęt przyjechał do Szczecina. Dzisiaj możemy obserwować ten sprzęt, oglądając ewentualnie walki na wschodzie Europy, ale dzisiaj możemy zobaczyć Leopard 2A6. Po raz pierwszy w Szczecinie czołg K2, wyrzutnie HIMARS, Krab, haubice pancerną 2000. To jest jeden z najnowocześniejszych, najlepszych sprzętów, jakie posiada NATO. I nawet dla osoby, która nie interesuje się może techniką wojskową, to naprawdę również jako przedstawiciel miasta zapraszamy Państwa do odwiedzenia Wałów Chrobrego do tej godziny 19, gdzie wojsko tutaj przygotowało możliwie najlepszy sprzęt. Grochówkę, poczęstunek dla Państwa, zabawy dla dzieci. O godzinie 13, o czym nie wspomniała Pani Pułkownik, będzie defilada powietrzna. Przelecą myśliwce i śmigłowce. Naprawdę bardzo, bardzo rzadko spotykamy taką imprezę w Szczecinie. To nie jest impreza typu zamknięcie ulicy po to, żeby ktoś postawił budkę, w której możemy kupić sobie pajdę chleba bądź kiełbaskę, tylko jest to naprawdę bardzo wysokiej rangi politycznie impreza, i można powiedzieć zaszczyt dla miasta.
Panie Marcinie,
wracając do organizacji ruchu, proszę mi wierzyć, staraliśmy się dla państwa zrobić wszystko, żeby tych utrudnień nie było, ale wczorajszy dzień, jak to często, przyniósł dodatkowe niespodzianki. Wydarzyło się dość poważne zdarzenie drogowe na skrzyżowaniu 1 Maja z ulicą Stalmacha, które zmusiło do chwilowego zamknięcia tego skrzyżowania. Stanęły tramwaje. Na Gdańskiej ponoć też była jakaś kolizja, która na chwilę przytrzymała nam ruch. Mieliśmy drobną awarię sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu Wyzwolenia z Rajskiego. No i tak jak tutaj jeszcze przedmówca powiedział, czy też pan, no mamy pewne prace drogowe. Bardzo państwa za to przepraszamy. Natomiast też chcemy, żeby to miasto Szczecin było zauważalne nie tylko w Polsce, ale w Europie. Dzięki temu takim wydarzeniom jak dzisiejszy korpus, gdzie możemy zobaczyć coś innego niż zawsze, miasto też po części się rozwija. Więc bardzo państwa przepraszamy, ale zapraszamy również na tą imprezę. Do godziny 19 możemy w Szczecinie zobaczyć coś, co na co dzień widzimy tylko na zdjęciach albo w filmach. My możemy podejść, dotknąć ten czołg, zapraszamy w szczególności dzieci i wszystkie osoby, które się interesują. Więc nie jest to taka zwykła impreza, a naprawdę wysokiej rangi impreza, gdzie można powiedzieć Szczecin dostąpił troszeczkę takiego zaszczytu i naprawdę jako szczecinianie ja przynajmniej się czuję bardzo dumny, że w koszarach na Łukaszyńskiego mamy właśnie dowództwo korpusu.
A na przyszłość, panie Marcinie, czy państwo wyciągną z tego jakieś wnioski, by nie organizować takich imprez jednak na wałach poza wakacjami, może na Łasztowni i w środku tygodnia?
Oczywiście, jak najbardziej. Tu dla państwa wraz jeszcze po raz kolejny z przeprosinami pragnę państwa zapewnić, że za każdym razem te wnioski były i są wyciągane. Będziemy się starać, aby kolejne ewentualne takie święta były w dni, można powiedzieć, wolno od pracy. Natomiast jeżeli jeszcze chwilkę nam mogę wrócić, dlaczego Jana Szkolna została zamknięta? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to bardzo reprezentacyjna część miasta, gdzie wiele innych osób przyjeżdżających do miasta robią z różnego rodzaju imprezy. Czy to lśnipy, czy imprezy biegowe, czy atlony mówią, że to jest piękne miejsce. Dwa, musimy wziąć pod uwagę, że sprzęt, który tam stoi, waży 30, 40, 55 ton.
Na Jasne Błonia by nie wjechał na przykład, gdybyśmy wskazali.
Na Jasne Błonia by nie wjechał.
Na Łasztownię też nie jestem pewien. No właśnie, tak.
Tak, my musimy po prostu postawić ten sprzęt na ulicach, których ta ulica ten sprzęt wytrzyma. Oczywiście, że transport pomiędzy jednostką wojskową, tutaj 12 Brygadą Zmechanizowaną, a wałami Chrobrego odbywał się na specjalnych sprzętach, na specjalnych ciągnikach i odbywał się w nocy, aby państwo nie zakłócić tutaj przejazdu. Natomiast już postawienie takiego czołgu Leopard, który no te kilka metrów musi przejechać, żeby się ustawić i waży on 55 ton, no ulica musi spełniać wymogi.
Dobrze, już
to
musimy
prawda, tutaj dla
kończyć, panie Marcinie. Chcę zapytać, do kiedy te utrudnienia będą trwały? Jutro rano już będzie przejezdność?
Tak. Jutro rano już będzie przejezdność. Chciałbym tylko wziąć pod uwagę, iż wojsko początkowo chciało zamknąć na 2,5 dnia, czyli środa, czwartek i piątek. Tutaj mając na uwadze również państwa, nie zgodziliśmy się na 2,5 dnia. Powiedzieliśmy, że maksymalny czas to jest tylko 1,5 dnia na to, żeby zdążyć rozłożyć sprzęt, przeprowadzić próbę defilady i w czwartek wieczorem, czyli po godzinie 19, my ten sprzęt już powoli wojsko zabiera. Najpóźniej o godzinie 5 rano wszystko wraca do 5 rano w piątek wraca do porządku dziennego.
Pan Marcin Harenza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta Szczecin, z zaproszeniem na imprezę i z przeprosinami dla mieszkańców za utrudnienia w ruchu. Pozdrawiamy.
Tak, jeszcze raz bardzo państwa przepraszamy, dziękujemy i życzymy szerokiej drogi.
Dziękuję bardzo. Tą szeroką drogę to będzie na razie w centrum miasta trudno, ale jeszcze jest jedna opinia dotycząca właśnie tych korków i o coś poruszy słuchaczka, o czym zapominamy, gdy jeździmy w korkach.
Jest w tym gigantycznym korku, a w związku z zamknięciem wałów Chrobrego jest dramat. Natomiast drugim dramatem jest to, że kierowcy sobie w ogóle nie pomagają. Proszę państwa, jeździmy na suwak. Niewpuszczenie kierowców w takim korku według tej zasady to jest, o ile się nie mylę, łamanie przepisów ruchu drogowego. Pozdrawiam pana z dużego Land Rovera, który po prostu jedzie zderzak w zderzak i ma wszystkich współuczestników ruchu w nosie. No, kruszos. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia, pozdrawiamy i czekamy na opinię w tej sprawie oczywiście. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 36. Czekamy na dużą wodę z południa Polski. Przypominajmy, że na Odrze Zachodniej taki szczyt czy podwyższone bardzo stany wody są spodziewane z 28 na 29 września. Dzisiaj mamy czwartek, 26 września, przypomnę, ale w piątek już te podwyższone stany się pojawiają na południu naszego regionu, w zachodniopomorskim. Więcej o powodzi zapraszam dzisiaj w Radiu Szczecin na wieczór. O godzinie 20 będziemy rozmawiali o tym, co nam grozi, co nam nie grozi, bo bardziej na szczęście nie grozi, ale telefony do nas dzwonią w sprawie właśnie związanych z powodzią.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Żabnicy. Chciałabym tu zapytać, czy poruszyć problem wałów przeciwpowodziowych, gdzie teraz tak głośno jest o tej miejscowości. Ludzie, mieszkańcy, niektórzy sobie zrobili slipy tak zwane w połączeniu z Odrą. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Mam nadzieję, że są to legalne slipy, bo nie można ingerować w rzekę, w nabrzeża, w wały powodziowe w nielegalnymi budowlami. Za to są potężne kary. Sprawdzimy ten sygnał. Dziękujemy, a teraz już bliżej Szczecin.
Stały słuchacz Mariusz. Takie dwa pytanka mam dotyczące związane z powodzią i z falą powodziową, która przychodzi do Szczecina. Po pierwsze, nie mówi się nic o ochronie Wyspy Puckiej, która jest terenem najniżej położonym. Czy to tak jest, że nie grozi Wyspie Puckiej zalanie, czy może po prostu o tym temacie zapomniano? I druga kwestia odnośnie zakazu połowu ryb na czas przechodzenia fali. Czy ta fala powodziowa, która niesie w sobie różnego rodzaju fekalia, chemikalia i tak dalej, nie stanowi zagrożenia dla życia tych ryb? Bo ja rozumiem, że odłaganie ma jakąś inną przyczynę. Nie zbliżanie się do rzeki, zakaz łowienia, ale czy ryby nie zdechną, czy nie zdychają w tak brudnej, zanieczyszczonej wodzie? Serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że temat zostanie poruszony.
Sprawdzimy. Żyję tak długo na tym świecie, że dobrze pamiętam, jako już dorosły człowiek, 97 rok i tę wielką powódź. Nie było masowego wśnięcia ryb wtedy, mimo że też różne nieczystości i chemikalia trafiły do wody, jednak było to tak rozcieńczone, tak rozproszone, że nic się takiego nie wydarzyło, ale zapytamy, kogo trzeba. Natomiast a propos Wyspy Puckiej, oczywiście nasi reporterzy tam byli, rozmawiali z mieszkańcami, a jaki jest ich nastrój, czy są obawy przed jakimiś zaleniami, czy podtopieniami? Przy naszym telefonie pani Elżbieta Flis, przewodnicząca Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam pana redaktora.
Jakie nastroje wśród mieszkańców Wyspy Puckiej? Czy jesteście dobrze przygotowani, czy dobrze przebiega współpraca ze służbami? Obawiacie się podtopień, zalań?
Nie, panie redaktorze, nie obawiamy się żadnych podtopień, nie obawiamy się przecieków wałów od strony Odry Zachodniej, gdyż mamy tam zrobiony wał pierwszej klasy, który ma w sobie geomembramę. Gorzej jest tutaj na slipie przy przepompowni Zwikowskiej i na przystani wędkarskiej, która jest tak naprawdę wybudowana przed wałami. Wczoraj miałam telefon, że miałam wyznaczyć dwa punkty, co chodzi o mieszkańców, gdzie worki powinny być dowiezione, czyli przystań wędkarska i ta przepompownia Zwik.
I dowiezione zostały?
Przepompownia Zwik kilka bigów tych z piaskiem dostała. Ostatnia informacja z przystani wędkarskiej, nie mają tam jeszcze nic. Dla nas tutaj na Wyspie Puckiej gorsze są cofki niż takie wody, bo dokładnie pamiętamy 97 rok, kiedy nie było wałów, kiedy dwa tygodnie wcześniej były obfite opady deszczu, ręka się włożyło w wał, to przechodziła na drugą stronę. Dzisiaj tego nie mamy. Dzisiaj jesteśmy, jak to mówią, z żywiołem, trzeba żyć i czekać, ale uważamy, że naprawdę nie ma powodu do paniki. Damy sobie radę, jeżeli służby odpowiedzialne za to, żeby wszystkie przepusty były drożne, żeby wały były wykoszone, będą stały na wysokości zadania, my sobie też poradzimy. Nie ma jakby paniki wśród mieszkańców Wyspy Puckiej. Są tam jakieś komunikaty z ogrodów działkowych. Tu na Wyspie Puckiej mieszkańców jest 280 i tu naprawdę wszyscy czekają, kiedy kiedy coś się będzie działo, ja zobowiązałam się, że na pewno ich wszystkich powiadomię. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy z mieszkańców, na pewno ruszymy z taką pomocą. Ale na dzień dzisiejszy nie boimy się naprawdę. Woda, która będzie płynęła przez Wyspę Pucką, no bo musi tędy iść do morza, jest wodą spłaszczoną. Dużo brakuje do stanu ostrzegawczego. Mamy nadzieję, że ona przepłynie, będzie płynęła kilka dni, ale przepłynie, będzie spokojnie i będziemy mogli dalej żyć tak, jak żyjemy do tej pory. A ja osobiście mieszkam tu już 42 rok i naprawdę tylko raz zagrożenie 90. Później te cofki. Nic poza tym się nie działo.
Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Flis, przewodnicząca Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam również.
Wszystkiego dobrego, proszę się zdrowo trzymać i bezpiecznie. 12:31. Teraz wracamy do sprawy z wczoraj. Najpierw kwestia zrzutu niekontrolowanego ścieków, które trafiały do potoku Warszewiec. Trafiały, już nie trafiają. ZWiK zrobił zadymianie tej rury, która była wyprowadzona do tego potoku. No i okazało się, że z jednego z budynków na Warszewie, w okolicach ulicy Fińskiej, właśnie jest doprowadzona taka rura. Była tam Straż Miejska na miejscu wczoraj, ale jednak uznano, że tutaj jest sprawa na tyle poważna, że mandat 500 zł sprawy nie rozwiązał. I sprawę przejął Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin. Będziemy kontrolować i sprawdzać, co w tej sprawie, a mamy na ten temat telefon.
Gdzie takie sytuacje zgłaszać w ogóle i kto powinien reagować? No a przede wszystkim, czy ktoś w ogóle kontroluje te wszystkie nasze potoki i cieki, co się do nich odprowadza legalnie bądź nielegalnie. Ja sam znam na kilku szczecińskich osiedlach różne rury wpływające, czy to do potoków, czy to do strumyków, czy nawet do samej Odry, które odprowadzają różne ścieki i różnie z tym bywa. Jeden się udało, że zlokalizowano i wieś skutecznie wyegzekwował, no ale to no chyba ktoś powinien kontrolować. Tak samo jak ktoś powinien kosić wały powodziowe, a nie są koszone, tak samo powinien chyba ktoś sprawdzać potoki, no bo tak, to będzie miasto cały czas w plecy, a ktoś będzie sobie całe życie zanieczyszczał nie tylko ten potok, ale i inne, no i będzie mu to uchodziło bezkarnie.
Pozdrawiamy, dziękujemy. No miejmy nadzieję, że ta sprawiedliwość się pojawi, żeby ona była tylko rychliwa. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta to są urzędnicy, mają do pomocy strażników miejskich, ale służba jakaś taka policyjna, mundurowa, Wydział Ochrony Środowiska to nie jest, ale będziemy wracać do tematu. Co do tych niekoszonych wałów, jeżeli pan mówi o tych na terenie Szczecina, w okolicach Wyspy Puckiej właśnie, bo były takie poruszane w prasie, w Gazecie Wyborczej Szczecin chociażby informacje, to wiemy, że już jest tam przetarg i wyłoniony wykonawca i mają być te wały wykoszone, a być może już są koszone właśnie w tej chwili, kiedy mamy czas reakcji. A teraz inna sprawa. Wracamy do drogi budowanej na Warszawie, na wysokości ulicy Włodzimierza Ostoi Zagórskiego 156-160 w Szczecinie. Wczoraj naszym gościem była pani Aleksandra, która w imieniu mieszkańców do nas wystąpiła z prośbą o pomoc, bo zajęli piękne, zresztą legalnie oczywiście, mieszkania właśnie pod tym adresem Ostoi Zagórskiego 156-160, tylko że teraz się tam zaczęła budowa drogi, no i wychodzi na to, że droga będzie 1,5 metra wyżej niż ich okna na parterze, że po prostu będą mieli okna na wysokości rur wydechowych samochodów. Jak do tego doszło, o tym już za chwilę spróbujemy to ustalić, ale wcześniej pani Aleksandra z wczorajszej audycji.
My też nie chcieliśmy wierzyć własnym oczom, ale niestety to, co pokazują zdjęcia, to jest prawda. Droga jest w trakcie budowy, ale piasek pod drogę jest już usypany na właściwej wysokości i wysokość drogi prowadzi na wysokości naszych okien, a nawet wyżej. Więc siedząc w salonie, wypijając rano kawę, nad naszymi głowami przejeżdżają samochody. Między chodnikiem a budowaną drogą ma powstać skarpa i ta skarpa będzie prowadzić w dół na nasz chodnik, a co za tym idzie na ogródki wszystkich mieszkańców parterów. W związku z tym woda czy topniejący śnieg będą spływać wprost do naszych ogródków, zalewając nasze ogródki. Szczecińskie inwestycje miejskie, które są odpowiedzialne za budowanie tej drogi, zganiają winę na dewelopera, mówiąc, że deweloper Magdom nie stosował się do planu budowy, natomiast deweloper zrzuca winę na miasto, mówiąc, że wszystko jest wybudowane zgodnie z planem. To oni nie wzięli pod uwagę tutaj tego komfortu życia mieszkańców. My jesteśmy przerażeni, nie wiemy już, co mamy robić w tej sprawie.
I spróbujemy ustalić, kto ma rację w tym sporze. Przy naszym telefonie pan Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jak to jest? Rację ma Magdom, który mówi, że miasto nie dopełniło jakichś formalności, czy też odwrotnie? To Magdom właśnie budując osiedle wykonał zagospodarowanie terenu niezgodne z zatwierdzonym projektem.
No jakby nie znam tutaj jakby kwestii dotyczących formalnych, tak, realizacji inwestycji samego dewelopera. Wiem, jak to wygląda po naszej stronie, czyli realizatora tej miejskiej części inwestycji. Jakby kwestią najważniejszą jest to, że ówczesna droga jeszcze przed przebudową znajdowała się dużo niżej niż jakby ten obecny realizowany projekt. Z tego też względu, że po lewej, jak i po drugiej stronie były duże skarpy. No i po terenie, gdzie na terenie znajduje się osiedle wybudowane przez Magdom, były po prostu duże jakby ilości ziemi, która została wywieziona. Deweloper wykonał tak zwaną makroniwelację całego terenu. Przyrównał go do istniejącej ówczesnej drogi. Prawdopodobnie nie wziął pod uwagę to, że miasto zamierza jakby gdzieś tam za jakiś czas realizować swoją inwestycję.
I że ta inwestycja będzie wyżej położona niż ta pierwotna droga, ta stara droga.
Tak, no i właśnie teraz jakby będę zmierzać do tego, jakby spróbuję wyjaśnić, dlaczego jest po prostu wyżej, a nie może być niżej w tym konkretnym miejscu. No my realizując takie zadanie, musimy jakby realizować je zgodnie z przepisami pewnymi wytycznymi, tak, które są określone, a one dotyczą w tym wypadku połączenia się dwóch dróg podobnej klasy przy skrzyżowaniu. I tutaj jakby takim determinantą tego, jak to musi wyglądać, jest połączenie z ulicą Słoneczną Wzgórze. No i przepisy mówią wprost, że maksymalne pochylenie właśnie podłużnej poprzeczne drogi w miejscu połączenia dwóch dróg nie może być większe niż 4% dla tej klasy drogi. No i z racji tego, że ulica Słoneczna Wzgórze też jest wysoko położona, no to musimy tutaj jakby dowiązać się wysokościowo do tych pewnych niwelet, które są jakby przewidziane w ramach tych dróg. No i z tego też względu, że jest teraz taka, a nie inna sytuacja, my już na etapie naszej realizacji dokonaliśmy przeprojektowania, zmiany pewnych założeń. Z tego też względu mieszkańcy nie będą na przykład mieć w tym miejscu na wysokości osiedla zatoki parkingowej, która była planowana wcześniej. Będzie tam wyprofilowana skarpa, zazieleniona. Oczywiście będzie ustawione wyżej odpowiednie zabezpieczenie w postaci barierek chroniące przed upadkiem. No i zostaną też wykonane prace związane z montażem takich urządzeń odprowadzających wodę opadową. Także nie powinno się nic dziać w kwestii na przykład tego właśnie zalewania, o czym tutaj mówiła jedna z mieszkanek. No przepisy jakby wiążą nas konkretnie, co musimy jakby zrobić, żeby tutaj droga została dopuszczona ruchu, została zalewana zgodnie jakby z przepisami. No i takie rozwiązania częściowe no, musieliśmy po prostu zastosować w tym konkretnym miejscu.
A czy zamierzają państwo jako miasto, jako że państwo budujecie drogę zgodnie z projektami, wystąpić na drogę sądową, czy też najpierw z takimi roszczeniami wobec Magdomu, bo pan mówi o kosztach, jakie miasto czeka, bo jeżeli pan mówi o pracach, no to oznacza to koszty, jakie prace państwo mają do wykonania, żeby po prostu no, uniknąć mogli mieszkańcy chociażby zalewania tych posesji.
Generalnie w ramach tej inwestycji oczywiście są realizowane te prace związane z wykonaniem urządzeń odwodniających, tak, czyli pozwalających wodzie deszczowej spływać w sposób bezpieczny, nie zalewając posesji. Natomiast jakby kwestią kluczową jest to, że no, zmienił się dość znacznie teren, ponad metr w tym konkretnym miejscu, więc my te założenia projektowe, które mieliśmy dotyczące właśnie dowiązania się wysokościowo do sąsiadującego terenu w postaci właśnie właśnie dróg, same jezdni, miejsc postojowych, no kompletnie się zmieniły, tak? Nie wiem, czy tutaj miasto będzie chciało występować w jakikolwiek spory. No, na dzisiaj jakby priorytetem jest to, żeby te prace zrealizować w taki sposób, żeby infrastruktura jakby spełniała swoją rolę, była bezpieczna, no i przede wszystkim, żeby mieszkańcy tutaj tych sąsiadujących posesji, no nie mieli jakby z tego tytułu jakichś większych uciążliwości.
Pan Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji, dziękuję za tę informację.
Dziękuję.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. No tutaj też wchodzi w grę obniżenie wartości tych mieszkań osób, które mieszkają na parterach, ale i także w wyższych kondygnacjach budynków. I tutaj mieszkańcy, jeżeli uda się bezsprzecznie dowieść, że tutaj nie miasto, nie gmina miasto Szczecina, MAGDOM pokpił sprawę, naruszając pewne przepisy, bo wykonał zagospodarowanie terenu niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Ja tu na razie mówię w trybie przypuszczającym, no to wtedy rzeczywiście mieszkańcy mają prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze pozwu cywilnego. Ale jeszcze przed nami rozmowa z firmą MAGDOM, jak ta firma widzi te kwestie. 12.40 to jest czas reakcji. Za chwilę kolejna sprawa związana z wodą. No tym razem będzie to woda, która zalewa przy większych opadach regularnie od wielu, wielu lat. Nie wiem, 10, 20, 30 lat chyba spokojnie można powiedzieć. Chodzi o ulicę Derdowskiego oczywiście. No woda ma to do siebie, że spływa z góry na dół i akurat tam na Derdowskiego jest takie najniższe miejsce, obniżenie terenu, no i tam się robi takie bajoro, że trzeba, gdy mocno pada, tę drogę zamknąć. Ale najpierw przejdźmy na chwilę do baru Turysta, bo tam taki klops.
Dzień dobry, tu Małgorzata. A teraz będzie o zachowaniach proekologicznych w barze Turysta przy Bałuki. Założyłam tam taką sytuację, że jak ktoś chce jakieś danie na wynos, to nakładają mu do pojemnika barowego, a nie może dać swojego przyniesionego z domu. Pewien pan poprosił o zupę na wynos, że pani nalała mu obiad do pojemnika przez jego przyniesionego, ale pani odmówiła i powiedziała, że naleje mu do firmowego, bo takie mają prykaz. Klient zapytał, czy w takim razie, jak drugi raz przyjdzie po zupę, to czy może z tym samym pojemnikiem, co dziś mu nalała. Pani odmówiła i powiedziała, że nie, że daje mu zupę do następnego pojemnika ich z baru. Czyli taki człowiek, biorący na wynos, za każdym razem dostaje nowy pojemnik. Według mojego rozumu spowodowane to jest tym, że ktoś może mieć brudny swój pojemnik, je taką zupę, czy naleśnik zachoruje, i potem zgoni na bar, że u nich się zatruł i będą mieć kłopot. Ale z drugiej strony ktoś może złożyć sobie z pojemnika barowego na brudny talerz w domu i też się struje i będzie twierdził, że to obiad u mnie świeży, a nie, że jadł z brudnego talerza. Taki prykat, jak powiedziała pani pracująca w barze. Ale nie wiem, czy sanepidu, czy kierownika baru. Dla mnie to nie jest zbyt zrozumiałe ze strony ekologicznej. Dziękuję.
Dla nas też nie jest to zrozumiałe ze strony ekologicznej. Bar Turysta cieszy się dobrą marką i opinią i powinien także dbać o to, żeby nie generować tych odpadów, tych wszystkich plastikowych pojemników, które tam są wydawane, gdy nie konsumujemy na miejscu. Więc wrócimy do tego tematu jutro. Mamy nadzieję na rozmowę z sanepidem, ale także z przedstawicielem baru Turysta, jak to ta sprawa wygląda. A teraz już ulica Derdowskiego. No właśnie, pytanie, czy ulica Derdowskiego przestanie zalewać w najbliższych miesiącach, czy w trakcie najbliższego roku, bo coś się zmieni, jeżeli chodzi o instalacje kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej w tym miejscu, czy też nie. Odpowiedź na to pytanie zna pani Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, rzeczniczka prasowa tej instytucji. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani Hanno, proszę powiedzieć, wiem, że są przymiarki do tego, żeby o to odprowadzanie deszczu tam zmienić, żeby były większe przekroje, żeby ta woda wpływała do Jeziorka Słonecznego odprowadzona z ulicy Derdowskiego, żeby wreszcie nie działo się to, co zawsze się dzieje przy ulewnych deszczach. Czy jesteśmy bliżej niż dalej na tej drodze, żeby tam w końcu była przejezdność, kiedy pada obfity deszcz?
Na pewno jesteśmy bliżej niż dalej, ale nie mam takich super optymistycznych wiadomości, dlatego że tych kroków jeszcze kilka musimy zrobić, żeby rzeczywiście docelowe rozwiązania wprowadzić. Mamy gotową koncepcję, która rzeczywiście wskazuje sposób rozwiązania tego problemu, więc my już wiemy, jak to trzeba zrobić i jakie założenia przyjąć. Natomiast w dalszych krokach musimy uzyskać specjalne pozwolenia, jeszcze uzupełnienia do projektów, później projekty i samowykonawstwo. W związku z tym przed nami jeszcze troszeczkę pracy. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania po kolejnego przetargu czy postępowania na pozwolenia wodnoprawne, taki operat właśnie ze wszelkimi pozwoleniami. W pierwszym postępowaniu, które uruchomiliśmy, nie było chętnych. Będziemy wygłaszać je ponownie i oprócz tego, że informacja znajdzie się zgodnie z oczywiście z procedurą na naszej platformie zakupowej, to będziemy jeszcze dodatkowo wysyłać takie informacje bezpośrednio do zainteresowanych wykonawców, tak żeby tym razem już udało się to zadanie zrealizować. Wtedy, kiedy będziemy mieli już te operaty czy pozwolenia, to będziemy mogli po zabezpieczeniu środków przez miasto przejść do kolejnego kroku, czyli do przygotowania postępowania na projekt, no a później na wykonanie. W związku z tym jakby rzeczywiście te kroki kolejne wykonujemy, ale to jeszcze nie jest tak, że w najbliższych miesiącach na pewno coś się zmieni, bo w najbliższych miesiącach to my dopiero będziemy mieli uzupełnione te dokumenty, które są nam potrzebne do tego, żeby iść dalej.
A ten operat to koszty kilkudziesięciu tysięcy złotych, prawda? To nie jest taki mały projekt.
Nie, to nie jest mały projekt, to rzeczywiście jest skomplikowany temat, trudny i taki niełatwy moment i myślę, że z tego to wynika, z tej sytuacji, którą mamy w Polsce powodziową między innymi. Dlatego też nie zgłosili się do nas najprawdopodobniej wykonawcy, ponieważ oni będą musieli współpracować bezpośrednio z Wodami Polskimi, bo ten operat wodnoprawny i przede wszystkim pozwolenia to właśnie jest współpraca czy jakby wzięcie czegoś właśnie od tej instytucji. No nie jest to zupełnie łatwe, natomiast wiemy dokładnie, jakie kolejne procedury powinniśmy spełniać. Ten taki dokument, który nam wprost pokazuje, jakie są rozwiązania i które jest najbardziej optymalne dla poprawy sytuacji na ulicy Derdowskiego, już mamy. Więc teraz już kolejne kroki, zabezpieczenie środków przez miasto i w najbliższym możliwym proceduralnie czasie ulica Derdowskiego już będzie, mam nadzieję, przejezdna również w czasie ulewnych deszczy, ale pamiętajmy, że to nie są na pewno najbliższe miesiące, bo pół roku to potrzeba zgodnie z tymi terminami, które mamy założone na sam operat wodnoprawny i uzyskanie pozwoleń na odprowadzanie tych wód opadowych ze zlewni ulicy Derdowskiego właśnie do Jeziorka Słonecznego.
No to drodzy kierowcy, póki co duże opady deszczu, od razu omijajmy ulicę Derdowskiego. Pani Hanna Pieczyńska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. A teraz dobra informacja, dlatego że oszuści nie próżnują, wykorzystują nowoczesne urządzenia, sztuczną inteligencję, elektronikę zaawansowaną, żeby wyłudzić od nas nasze dane, żeby wyłudzić od nas nasze pieniądze. No i taka informacja z wczoraj. Podszywanie się pod numery telefonów, czyli spoofing, będzie znacznie utrudnione. Od dziś operatorzy telekomunikacyjni w Polsce mają obowiązek blokowania połączeń, które maskują prawdziwy numer nadawcy. Przy naszym telefonie gość, pan Szymon Sidoruk, ekspert NASK z zespołu analizy bieżących zagrożeń. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Szymonie, to jest tak, że zabezpieczenia różne mamy i ludzie wymyślają różne zabezpieczenia, ale to jest taki stały pościg tych oszustów, którzy wymyślają nowe formy oszustwa. Czy ta zmiana, która została od wczoraj wprowadzona, to jest ważny krok, żebyśmy stali się bardziej bezpieczni, gdy używamy chociażby naszych telefonów komórkowych, smartfonów?
Zdecydowanie to jest dobry pierwszy krok. Jeśli chodzi o ten spoofing telefoniczny, o którym mówimy, bo rodzaju spoofingu jest więcej, ale ta zmiana dotyczy właśnie telefonicznego, no to dotyczył on takich zagrożeń jak telefony od konsultanta banku, kiedy człowiekowi wyświetla się numer infolinii banku i osoba potem przedstawia się jako pracownik tego właśnie banku, mówi, że proszę sprawdzić ten numer w wyszukiwarce i osoba tak dodatkowo uwiergania swoją historię, a to oszustwo przebiegało w taki sposób, że potem ta osoba była namawiana albo do jakiejś oferty inwestycyjnej, co przez co przelewała samodzielnie pieniądze oszustom, czy też w innych sytuacjach to mógł być jakiś policjant, który mówił o niepożądanej transakcji na naszym koncie i że aby namierzyć tych oszustów musimy przelać te pieniądze na specjalne policyjne konto. I właśnie do takich historii był wykorzystywany spoofing telefoniczny. Teraz dzięki tym regulacjom będzie na pewno trudniej przeprowadzać ataki, ale jak to ze wszystkimi mechanizmami bezpieczeństwa, to nie sprawi, że to zagrożenie zniknie.
No właśnie, nie sprawi przede wszystkim nasza ostrożność, nasz sceptycyzm, pamiętanie o tym, że bank nigdy nie prosi nas, chociażby bank, o podanie przez telefon różnych numerów do konta, haseł i tak dalej, i tak dalej. A kilka miesięcy temu na podstawie tej samej ustawy operatorzy we współpracy z NASK i CERT Polska wprowadzili rozwiązania ograniczające wysyłanie fałszywych SMS-ów, prawda? Oszuści tą drogą, jak działali, na czym to polegało?
Tak, no to te SMS-y przybierały różną formę. Najbardziej popularne na przestrzeni ostatnich lat to są przede wszystkim SMS-y z dopłatą do paczki, czy informacja o zaległym rachunku, które trzeba natychmiast opłacić. Wtedy link z takiego SMS-u przekierowywał do strony, na której właśnie była informacja tylko o symbolicznej opłacie, czy też ta kwota tego rachunku na 57 zł, a realnie ona miała za zadanie wyłudzić od odwiedzającego dane do bankowości elektronicznej i w taki sposób po dostępie do konta już oszust czyścił takie konto z oszczędności życia tej osoby. Nasza regulacja, mogę mniej więcej powiedzieć, przez to, że ona działa już od pół roku i widzimy jej efekty. Dzięki temu udało się zablokować już 700 tysięcy wiadomości, które nie doszły do osoby atakowanej. Jeśli też chodzi o same wiadomości SMS, to gdy dostajemy taką wiadomość, należy ją przesłać do nas na numer 8080, dzięki czemu my możemy podejmować więcej działań i właśnie przekazywać informacje o tych SMS-ach do dostawców, do telekomów i oni dzięki nam blokują właśnie te wiadomości. Dzięki nam, ale też dzięki zgłoszeniom po prostu ludzi, którzy dostają te SMS-y.
Jakie zagrożenia w najbliższym czasie, bo Państwo monitorują sieć, monitorujecie te zagrożenia, co nas może czekać, na co zwrócić szczególną uwagę, jeżeli chodzi o internet i elektronikę?
Od wielu lat niezmiennie jest to phishing, czyli właśnie też te SMS-y, ale to może też przybrać formę maila czy wiadomości wysłanej na innym komunikatorze. Generalnie chodzi o sytuację, w której ktoś do nas pisze, czasem nawet znajomy, bo co zdarzają się przyjęte konta na Facebooku, które piszą z prośbą o blika, bo nie wiem, z jakiegoś powodu konto jest zablokowane i obiecuje, że odda wieczorem. Generalnie chodzi o sytuację, w której ktoś wysyła nam informację naglącą do przesłania pieniędzy, do wykonania jakiegoś działania i podsyła właśnie link do strony, czy tutaj jakiś kod QR do zeskanowania. Po prostu mówi, że to trzeba szybko załatwić i tutaj sprawdź to szybko. Sprawa nie wymaga, znaczy nie możemy czekać, musimy to wykonać.
No właśnie, ja zauważyłem, że wiele tych oszustw polega na tym, żeby nas rozchwiać emocjonalnie, tak to nazwę, to znaczy, żebyśmy przestali racjonalnie myśleć, prawda? Tylko robili coś machinalnie, odruchowo, a tutaj trzeba rozmysłu, trzeba spokoju, warto zapytać kogoś z rodziny, w przypadku osoby starszej poradzić się, nie reagować szybko i nagle, bo co nagle to po diable. Dziękuję bardzo panu. Pan Szymon Sidoruk, ekspert NASK z Zespołu Analizy Bieżących Zagrożeń. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję słuchaczom.
Trzymajmy się bezpiecznie, drodzy słuchacze, a jeszcze zaproszenie do dzisiejszego Radia Szczecin na wieczór, bo a propos tego, że wczoraj informowałem o zebraniu ponad 500 tysięcy podpisów pod ustawą, która ma wprowadzić obowiązkową kastrację, sterylizację zwierząt, zakaz trzymania psów na łańcuchu, zakaz używania petard hukowych, napisał nasz słuchacz, pan Tomasz, i pisze tak. Przysłuchuję się państwa radości z powodu zbierania podpisów pod projektem ustawy o ochronie zwierząt, ale czy ktoś z panów redaktorów czytał założenia tego projektu? Oczywiście kwestia znęcania się nad zwierzętami czy pseudohodowli jest jak najbardziej słuszna. Ograniczenie tego, ale zakaz używania fajerwerków hukowych. Dozwolone tylko te bez dźwięku, kategoria F1, pisze pan Tomasz. Oznacza to, że w praktyce w Polsce zostanie zakazane używanie wszelkiego rodzaju fajerwerków. Temat nie dotyczy tylko hukowych, ale i takich, które eksplodują w powietrzu, powodując piękne iluminacje. Wydaje mi się, że idziemy w jakąś skrajność. No właśnie, i na ten temat między innymi będę rozmawiał z inicjatorami tego zbierania podpisów pod ustawą, która ma ograniczyć bezdomność i cierpienia zwierząt, więc zapraszam po 21 dzisiaj w Radiu Szczecin na wieczór. A jeszcze, jako że zostało nam kilkadziesiąt sekund, możemy wyemitować telefon dotyczący leczenia uzdrowiskowego.
Dzień dobry, tu Alicja. Chciałabym zainteresować państwa tematem dostępności do leczenia uzdrowiskowego. Mam skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zadzwoniłam na infolinię NFZ-u i dowiedziałam się ciekawej rzeczy. Nasze województwo przoduje w długości czasu oczekiwania na skierowanie, na zatwierdzenie właściwie przez lekarzy NFZ-u w Szczecinie. W innych województwach jest to do 30 dni, taką informację uzyskałam, a w naszym województwie jest to od 5 do 6 miesięcy. Bardzo bym prosiła o zainteresowanie się tematem, z czego to wynika. Tym bardziej, że w naszym województwie tych sanatoriów jest tak dużo i poprzednim razem, jak byłam w uzdrowisku w Kołobrzegu, to oczekiwałam 2 miesiące. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Już zwróciliśmy się w tej sprawie do szczecińskiego, zachodniopomorskiego, właściwie oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy nadzieję na odpowiedź jutro w czasie reakcji, bądź w poniedziałek. No ale póki co czas reakcji jutro. Zapraszamy, przypominamy 510-37-32 to czujny mail, czas reakcji @radioszczecin.pl. A za dziś już dziękujemy. Patryk Srokowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.